Zielona Góra, Sport Cafe. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu, dziennikarze i kibice. Sport Cafe w Radiu Zielona Góra.
Dzień dobry, Jacek Białogłowy, witam serdecznie jak każdy piątek w Sport Cafe. Koszykówka dzisiaj będzie rządziła, tak jak zapowiadałem od rana. Czekaliśmy na godzinę 11:00, no i oczywiście potwierdziło się to, co mówiliśmy już zresztą od 4 tygodni, bo chyba dokładnie 4 tygodnie temu informowałem o tym, że firma Enea będzie mocniej wchodziła w Zastal Enea BC Zielona Góra i że obróci się nazwa i teraz to jest Enea Zastal BC Zielona Góra. Zapraszam oczywiście na naszą stronę internetową, tam o tym piszemy, natomiast jeśli ktoś chce usłyszeć pierwszą reakcję właściciela klubu Janusza Jasińskiego, pierwszy komentarz, zapytaliśmy kilka minut po tym, jak klub obwieścił, że Zastal zmienia nazwę i będzie więcej Enei, no to teraz tutaj Janusz Jasiński właśnie.
Ta nowa umowa weszła w życie, została dzisiaj oficjalnie ogłoszona, podpisana, więc w związku z tym cieszymy się bardzo, dlatego że to tak naprawdę, może to jest tak, nie jest tak spektakularna zmiana, bo ta Enea cały czas z nami była, natomiast ona jest spektakularna nie może tak bardzo marketingowo, ale bardzo spektakularnie finansowo, dlatego że no, w tym momencie de facto mamy jednego sponsora tytułarnego. Firma Enea jest naszym jedynym sponsorem tytularnym. Zastal, wiadomo, to jest nazwa historyczna, no tak jak Wisła, Legia czy Lech Poznań. Tak, czyli w związku z tym jest to duża zmiana. Mam nadzieję, że razem budujemy jakąś dużą historię, bo też zdajemy sobie sprawę, że my będąc jedynym, mając jedynego takiego dużego sponsora w nazwie, dodatkowo jeszcze budując jakiś wieloletni projekt, myślę, że to będzie bardzo owocna współpraca.
I tak mówi Janusz Jasiński. Natomiast dzisiaj najwięcej będzie Łukasza Koszarka w naszym programie. W Sport Cafe dzisiaj rozmowa z kapitanem Enei Zastalu BC Zielona Góra. Teraz trzeba będzie się przyzwyczaić troszeczkę do tej zmiany kolejności. Wczoraj Łukasz Koszarek razem z kolegami wracali bardzo, bardzo długo z Kazania po meczu Ligi VTB z Unixem. Przegrany mecz oczywiście nie pechowo, bo tak naprawdę umiejętności i zmęczenie Zastalu zdecydowały, że przegraliśmy 1 punktem ostatecznie. Natomiast bardzo długa podróż. Wczoraj około północy nasi koszykarze byli w Zielonej Górze. Dopiero dzisiaj tylko część wieczorem będzie miała trening. Ta część, która mało grała, wraca też do treningu po chorobie Kacper Traczyk. Natomiast wczoraj podczas drogi powrotnej z Łukaszem Koszarkiem rozmawiałem. Nie składało się do tej pory nam na rozmowę na początku i na przełomie w ogóle roku po meczach z Legią Warszawa i GTK Gliwice. Trochę i cały zespół zmęczony i chyba Łukasz Koszarek również nie bardzo chciał rozmawiać, no więc umawiałem się z nim na rozmowę telefoniczną. Udało się wczoraj podczas drogi powrotnej właśnie za Stalu Skazania porozmawiać. I to tak na granicy rosyjsko-polskiej wtedy była nasza ekipa, kiedy mi się do pana Łukasza udało dodzwonić, więc rozmawialiśmy o roku 2020, takie szybkie podsumowanie tego roku i sportowe, i koszykarskie, i trochę takie życiowe, covidowe, bo przecież pamiętamy, że Łukasz Koszarek przeszedł i to dość mocno tę paskudną chorobę. Też rozmawialiśmy o tym, co dzieje się w ostatnich dniach, też na linii właśnie miasto, klub miasto. Łukasz Koszarek jest w takiej troszeczkę nietypowej, niecodziennej i niefartownej chyba trochę sytuacji, bo z jednej strony ma właściciela Enei Zastalu BC Zielona Góra Janusza Jasińskiego, który jest po prostu jego pracodawcą, a w minionych latach mówiło się, że też prywatnie w pewnych sprawach pomaga Łukaszowi Koszarkowi. Z drugiej strony jest bardzo blisko prywatnie w tej chwili związany z Konradem Witrylakiem, byłym już członkiem Rady Nadzorczej i też prywatnie blisko prezydenta Zielonej Góry Janusza Kubickiego, więc każdy komentarz Łukasza Koszarka dotyczący tej sytuacji pewnie wypowiadać mu niełatwo, natomiast poprosiłem go o to, żeby też powiedział, jak on to wszystko widzi, jest w końcu człowiekiem, który od 8 lat gra tutaj w Zielonej Górze, właściwie stał się zielonogórzaninem, jest pewną ikoną, czy instytucją nawet w tym klubie, więc poprosiłem go, żeby on swoje spojrzenie kibicom zaprezentował na te sprawy, czyli kto tutaj ma więcej racji, kto mniej racji. Trochę dyplomatycznie Koszarek na ten temat odpowiada, no ale sami posłuchajcie, oddajmy głos Łukaszowi Koszarkowi przede wszystkim. Sport Cafe, Łukasz Koszarek, kapitan Enei Zastalu BC Zielona Góra. Pamiętajcie, to jest nowa nazwa drużyny. Pewnie będziemy się przyzwyczajali i odwracali tę nazwę, zawieszali czasem głos, żeby sobie dokładnie przypomnieć tę kolejność. No, ale tak się teraz drużyna nazywa, Enea Zastal BC Zielona Góra. Łukasz Koszarek, szanowni państwo.
Panie Łukaszu, dzień dobry, witam serdecznie w nowym roku. To nasza pierwsza rozmowa w 2021 roku, bo do tej pory mi się nie udało z panem porozmawiać. To wie pan co, to najpierw zapytam pana o rok 2020, jeśli pan pozwoli. Jak właściwie Łukasz Łukaszowi Koszarkowi się podobał ten rok 2020? I koszykarsko przede wszystkim, bo to jest sportowa audycja, ale może też pan nie koszykarsko powie, czy panu się udało życie w roku 2020, czy panu życie przy tym COVID-zie się podoba, czy nie. Jak to z panem jest?
Znaczy, myślę, że to życie covidowe jest ciężkie. Myślę, że dla wszystkich nie był to łatwy rok. Musieliśmy zmienić całe swoje życie, ale koniec końców udało mi się przejść tą chorobę. Jestem już tym ozdrowieńcem, więc staram się pozytywnie na to patrzeć. Mam nadzieję, że teraz po tych szczepionkach zacznie nam się żyć. Będziemy starać się żyć normalnie. Natomiast i będziemy wspominać ten 2020 jako na pewno rok, który był strasznie, strasznie dziwny i taki skomplikowany.
A pan będzie przyjmował szczepionkę, jak teraz będzie pańska kolejka, czy jest pan ozdrowieńcem, to pan sobie teraz myśli, mnie to tam COVID się już nie ima.
Nie. Jak będzie moja kolej, tam pewnie gdzieś na końcu, bo wiadomo, że jestem ozdrowieńcem, to oczywiście będę chciał się zaszczepić.
Dobra, a koszykarsko jak to wszystko wyglądało? No Zielona Góra, Zastal, reprezentacja, wiadomo, jakby pan takiej oceny dokonał?
Ja myślę, że to był dobry rok. Mieliśmy mnóstwo udanych meczy, mieliśmy naprawdę dobry czas. Wygraliśmy Mistrzostwo Polski też oczywiście w bardzo takich kontrowersyjnych okolicznościach, ale tak już wspomniałem wcześniej, ten rok był 2020 cały kontrowersyjny, więc po prostu tak się zdarzyło. Więc teraz myślę, że końcówkę roku też mieliśmy bardzo udaną i na pewno możemy być zadowoleni.
Reprezentacyjnie?
Z tego, jak cała drużyna się prezentuje. Natomiast reprezentacyjnie ten rok również, myślę, nie był najgorszy. Wygraliśmy z Hiszpanią na ich terenie. Wiadomo, przegraliśmy dwa razy z Izraelem, ale ten najważniejszy cel, czyli awans do Mistrzostw Europy, jest w zasadzie bardzo blisko.
Okej, chciałem pana zapytać, bo pan powiedział o tym, że Zastal dobrze wygląda teraz w tym momencie na przełomie roku i w ogóle od początku tego sezonu, bo wiadomo, że w Polsce jesteście w tej chwili uznawani za głównego kandydata do mistrzostwa. Czy to jest, jaki jest klucz do tego właściwie waszego sukcesu, bo z jednej strony okej, wszyscy mówią Tabak główny klucz, dobranie dobrych zawodników, odpowiednie złożenie składu, to jest klucz numer dwa, a są jeszcze tacy, którzy mówią, bo ta liga taka słaba, to ten Zastal tak sobie może łatwo wszystkich ogrywać, więc ku której odpowiedzi się pan skłania, to tak przy okazji dopytam w takim razie o ten poziom, wy, a reszta ligi.
Ja myślę, że po części każdy z tych stwierdzeń jest prawdziwe. Na pewno zaczynając sezon, każda z drużyn, szczególnie z polskiej ligi, myślała, to będzie sezon przejściowy, nie wiemy do końca, czy będziemy grali, nie wiadomo, czy nie trzeba będzie odwoływać, jak będzie druga fala i czy trzecia fala. A my myślę, że złożyliśmy szybko drużynę, udało się znaleźć fajnych zawodników, którzy ciężko pracują i których trener Tabak goni bardzo i pcha do tego, żeby byli coraz lepsi i myślę, że wykorzystaliśmy ten okres świetnie. Natomiast teraz też nadchodzi czas, gdzie te drużyny się wzmacniają, bo widzimy, że Anvil się zbroi, King Wilki się wzbroją, Stal Ostrów się będzie zbroić, więc na pewno już tak łatwo nie będzie.
No dobra, ale to wszyscy do tej pory źle pobudowali swoje składy, czy wszyscy oszczędzali według pana, bo tak patrzyli, co się będzie działo, czy z czego to wynikało, że wszyscy tak do tyłu?
Ja myślę, że wszyscy oszczędzali, ja myślę, że wszyscy po prostu nie wyskoczyli jakby do przodu, bo chcieli zobaczyć, jak ten sezon da się rozegrać. Widzimy w lidze siatkówki, gdzie tam mają strasznie wielkie problemy z normalnym graniem. Co chwilę jakaś drużyna jest na kwarantannie, co chwilę są problemy. I tak naprawdę w naszej lidze też to mogło się stać. więc wiemy dobrze, nie ma kibiców, więc myślę, że te drużyny no w stanie wyczekiwania były. Tak jak powiedziałem, my wykorzystaliśmy ten czas i udało się po prostu zbudować na tyle drużynę i nie mieliśmy takiego problemu, że musimy, chociaż my też dodaliśmy dwóch zawodników, ale to nie było jakieś zmiany takie, jak widzimy w innych drużynach, gdzie no tak naprawdę są nowe, wygląda to, że po prostu jest nowy zespół w niektórych drużynach.
No dobra, ale to może się teraz tak wydarzyć w takim razie, że wy zostaniecie w miejscu, bo ciężko się spodziewać, że Zastal się będzie zbroił i się kimkolwiek wzmocni, a reszta was może dojść?
Nie wiem, myślę, że klucz jest taki, że im dłużej ze sobą gramy, tym lepiej się znamy i tym po prostu łatwiej i będzie w playoffach, no bo mimo wszystko nie jest to tak powiedziane, że ktoś sobie stworzy drużynę i w 2 miesiące pójdzie na skróty i 2 miesiące zrobi wynik, bo po to jest ten sezon zasadniczy, nie tylko żeby zdobywać te punkciki, ale żeby przejść przez wszystkie możliwe szczeble tego sezonu, poznać się, poznać w jakich poznać trener, żeby poznał drużynę, jakich narzędzi używać, żeby mobilizować jak najlepiej i po to jest właśnie ten sezon zasadniczy.
A pan się zgadza z tym, z tą tezą, że spadł poziom bardzo tej ligi?
Myślę, że nie. Myślę, że początek był taki niewiadomy, bo dużo było problemów ze składem, kwarantanny, niektórzy zawodnicy nie mogli dojechać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, im dłużej ten sezon trwał, to myślę, jest coraz lepiej i lepiej.
Okej.
I tak szczerze mówiąc, no szykuje nam się pasjonujący finisz sezonu.
No bo pan jak zawsze, tak żeby poprowokować, napisał, że chyba z 8 zespołów ma szansę na tytuł mistrza. Tak ciężko teraz dyskutować.
Nie, powiedziałem, że do finału.
Do finału, no okej. To bardzo dużo pan tych drużyn wymienił. A tak realnie to naprawdę pan myśli, że wszystkie z nich mają szansę?
No powiem tak, że każda z nich może wykorzystać swój czas. I naprawdę drużyny się zbroją i myślę, że każda z drużyn zobaczyła właśnie, że zwietrzyła szansę, że jest szansa awansować do finału. Także no te playoffy myślę, że będą pasjonujące, a tak naprawdę w pierwszej rundzie jakbyśmy trafili na Anvil, to nie jest, to również mogłoby być to na pewno hit ćwierćfinału.
No na pewno.
Bo na pewno prawda jest taka, że w playoffach zaczyna się wszystko od początku i czasami ta forma tygodniowa, czy gdzie na przestrzeni tygodnia się gra 4-5 meczy, to może spowodować, że po prostu drużyny zwietrzyły szanse i dlatego teraz budują.
A czy nie jest tak przypadkiem, że największy strzał, najmocniejszy strzał jednak Stal Ostrów wykonała z Igorem Miliciciem?
Na pewno widać już bardzo dużą poprawę i ta stalówka gra bardzo dobrze, natomiast no, czekamy na kolejne strzały z kolejnymi transferami, bo jestem pewien, że trener Igor Milicic dostał zapewnienie, że dostanie
pieniądze,
środki odpowiednie środki, żeby wzmocnić drużynę. I widać, jest bardzo selektywny, bo nie rzucił się od razu, więc czekamy.
Okej, z zupełnie innej beczki chciałem pana teraz zahaczyć. Quinton Hosley zakończył wczoraj karierę. Jest pan tutaj tyle lat, że widział pana Quintona Hosleya w różnych momentach, pod różnymi trenerami. Jak pan go będzie wspominał? Jaki to był zawodnik, człowiek i w ogóle specyficzna postać? Na czym polegała jego specyfika?
Myślę, że był bardzo profesjonalnie podchodził do roboty. Nie szukał tu znajomości, przychodził do pracy, wykonywał jak najlepiej umiał i tyle. Także nie była to, nie wiem, otwarta osoba jak chociażby Marcin Sroka, który z wszystkimi pożartował. On był zamknięty w sobie, przychodził na trening, siadał, robił swoje i wychodził. Ja pierwszą z nim dłuższą rozmowę przeprowadziłem po pół roku chyba, więc, ale to na pewno musiał się też przekonać do każdego z osobna I na pewno jak już im dłużej się z nim grało, to tym ta współpraca i na poziomie kolegów z drużyny i na boisku no naprawdę była bardzo dobra.
Ale jak takie, przepraszam za sformułowanie, obce ciało przychodzi i gość się trzyma sam, to jest dobre dla drużyny, niedobre, nie ma żadnego znaczenia, byleby na parkiecie pokazywał dobrą grę, czy to troszeczkę psuje jakąś szatnię, czy nie? Że tu siedzi jakiś facet w kącie i ani be, ani me.
Nie, nie ma żadnego znaczenia. To jest po prostu... tu nie mamy zawierać przyjaźni. To jest po prostu jakieś tam koleżeństwo, ale najważniejsze, trzeba robić to, za co nas rozliczają, czyli wygrywać mecze.
Okej, okay, a czemu Filipowskiemu udawało się dotrzeć do Hosleya, a Jovovichowi nie?
Ja myślę, że też inny etap kariery. Pierwsza rzecz, druga rzecz, no to jednak drużyna Jovovicha była bardziej dysfunkcyjna. Kolejna sprawa, no jednak trener Saszo no zbudował sobie na swoją modłę i myślę, że jasno wprowadził zasady, które Quinton absolutnie podporządkował się i po prostu też widział, myślę, że na boisku, że Quinton ma swoją rolę, był z niej zadowolony, grał dużo, mógł właśnie w tej obronie hasać przy systemie trenera Filipowskiego i on widział, że po prostu coś wychodzi, więc każdy z nas, jak widzi, że coś się udaje, to chce tym widzieć i ufać tym i ufa jeszcze bardziej.
Okej, troszkę słabiej pana słychać, więc jeszcze raz będę prosił, żeby pan tam ewentualnie, czy to głośniej, czy ten mikrofon jakoś ewentualnie przełożył. Jako, że się ten rok zaczął...
Może przez lasy.
Może, tak. Przez polsko-rosyjskie lasy się przedzieracie, to mogą być problemy, jasne. Chcę pana jeszcze zapytać, bo mamy przełom roku 2020 i 2021, a na tym przełomie dużo się działo na linii Zastal Miasto, Miasto Zastal. Chciałem pana zapytać, jak się pan w tym odnajduje, bo jest pan gościem, który jest najdłużej ze wszystkich zawodników w Zastalu. Zna pan bardzo dobrze obie strony, i właściciela klubu, i prezydenta, i pana Konrada Witrylaka, który, jak wiemy, parę tygodni temu z klubu odszedł. Jak pan się w tym odnajduje? Jak to widzi? Komu pan przyznaje rację? Kto tutaj jest cacy, a kto jest B?
Ja odcięłem się w ogóle od tego z Konradem, jak i również z panem prezydentem, łączą mnie inne relacje niż z panem Januszem Jasińskim, więc...
Czy jest pan między młotem a kowadłem, tak?
To znaczy, no można tak powiedzieć, że trochę, natomiast no absolutnie ta sprawa tak naprawdę mnie nie dotyczy, więc ciężko cokolwiek o niej powiedzieć.
Okej, okay, no o tyle dotyczy, że jest pan w zespole i w klubie, który właściwie nie wiem, czy jest pod znakiem zapytania jego los, czy nie, ale może pan powiedzieć kibicom, znając tą sytuację od wewnątrz, od paru lat, że drodzy kibice, nie bójcie się, będzie okej, okay, czy też drodzy kibice, nie wiadomo, co będzie?
To znaczy, to nie do mnie pytanie, bo ja o tym nie decyduję i tak naprawdę jaka jest sytuacja, to nie mogę odpowiedzieć, bo oczywiście mogę widzieć, mogę słyszeć, natomiast no to pełnej wiedzy nie mam, więc ciężko mi powiedzieć. No, staram się robić, ja jestem zawodnikiem w tym momencie, a nie jakimś, nie wiem, prezesem, dyrektorem czy kimkolwiek, więc staram się wykonywać swoją pracę i póki co odpowiadam za grę w koszykówkę.
Okej, okay, a bucha pan optymizmem na początku tego 2020 roku w tym kontekście rzeczywiście, że sprawy będą toczyły się w dobrym kierunku, czy też nie?
No miejmy nadzieję, także tu znowu, szczerze mówiąc, nie zastanawiam się, że jest z miesiąca na miesiąc, staram się i mamy tyle meczy, że nie ma czasu, żeby myśleć po prostu. Trzeba wykonywać dobrze swoją pracę i tyle. No. Mamy dużo meczy, więc dużo strasznie wyjazdów i co ma być, to będzie. No, my jesteśmy tak naprawdę tylko obserwatorami.
No, obserwatorami, ale też pobieracie pensję lub nie, bo perturbacje były już na początku tego sezonu. To pana nie zaniepokoiło troszeczkę, że aż właściciel musiał się z wami spotkać, żeby sytuację wyjaśnić i pewnie obietnicę złożyć?
No, ja myślę, że to było bardzo dobre zagranie, że ktoś przyszedł i właściciel tak naprawdę nie ktoś, a przyszedł i powiedział, jaka jest sytuacja i jak to zostanie rozwiązane. I do tej pory zdarzyło się to, co wszystko powiedział, więc pan Janusz, więc tak naprawdę tak jak powiedziałem, no, nie ma co myśleć w przód i snuć jakieś scenariusze, bo tak naprawdę, tak jak powiedziałem, my mamy robić swoje, mamy grać i mamy wygrywać.
Okej, to ja na dzisiaj chyba podziękuję, aczkolwiek nie wiem, nie odpowiedział mi pan, czy optymizm, czy nie w panu jest, więc właściwie nie wiem, czy optymizmem kończyć tą rozmowę o przyszłości najbliższej za Stalu, czy nie.
Panie Jacku, no chyba pan mnie zawsze zna, że optymizmu jest u mnie zawsze dużo.
Ja wiem, ale jak pan mówi, że pan nie bardzo chce mówić, czy może mówić, czy wie, co się dzieje do końca, to tak się zastanawiam, czy ten pański optymizm jest z jednej strony taki koszarkowy, codzienny, czy gdzieś tam się jeszcze nie ukrywa przypadkiem jakieś taka refleksja, co to będzie. No ale to mówię, to już pan musiałby przekazać coś ludziom.
Ciężko, żebym ja przekazywał coś ludziom, bo chyba...
Jest pan instytucją w tym klubie również, według mnie, tak?
Nie. No to miejmy nadzieję, że po prostu niedługo uda się pokonać tego koronawirusa, wszyscy spotkamy się na hali i wszystko będzie dobrze.
To ja pięknie dziękuję, szerokiej drogi do domu w takim razie życzę. Spotykamy się w Zielonej Górze. No i tyle, dzięki bardzo.
Sport Cafe w Radiu Zielona Góra. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu, dziennikarze i kibice. Po więcej rozmów o sporcie zajrzyj na rzg.pl i facebookowy profil RZG Sport.